Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Witam serdecznie. My tutaj jesteśmy trochę z innej beczki, jak stwierdzamy. To znaczy nie będziemy podawać jakichś strasznych szczegółów, takich implementacyjnych, natomiast podamy idee bardziej matematyczne wykonania pewnych ataków. A powiemy dzisiaj o kleptografii. Później pewnie nas zabijecie, bo ten tytuł jest taki dosyć mocny, a mocno marketingowy. Okej, co to jest kleptografia? Kleptografia jest to specyficzny wyciek informacji, który jest dostępny jedynie dla ustalonego adresata. Tym ustalonym adresatem jest właśnie atakujący i to odróżnia ataki kleptograficzne od powiedzmy kanałów podprogowych, które jeżeli ktoś odkryje inna osoba, no to ta inna osoba też może korzystać. Natomiast kleptografia jest to taki kanał podprogowy, który jest zabezpieczony kluczem prywatnym atakującego. Ataki kleptograficzne są narażone zarówno software, jak i hardware. No i w jaki sposób można wykryć, że istnieje atak kleptograficzny? No możemy sobie analizować kod źródłowy programu. Natomiast są przykłady dorzucania kodu kleptograficznego przez kompilatory. Jeżeli kompilatora też nie przeanalizujemy porządnie, to może być on tak zmodyfikowany, że za każdym razem z czystego kodu źródłowego będzie generował nam kod aplikacji, która wrzuci atak kleptograficzny. No oczywiście możemy się bawić w jakiś reverse engineering, no ale to dużo, dużo zachodu, dużo czasu jest potrzebne. Atak kleptograficzny charakteryzuje się tym, że on jest tak jakby dwustopniowy. Znaczy pierwsza rzecz to należy zmodyfikować aplikację. No to jest pierwsza część, a druga część ataku, to w zasadzie dopełnienie tego, należy podsłuchiwać komunikację tej aplikacji, tego urządzenia. Jeżeli w przypadku, kiedy za chwilę opowiemy o szczegółach dotyczących np. SSL-a czy SSH, no to pierwszą rzecz to trzeba zmodyfikować klienta SSL-owego odpowiednio, a później podsłuchiwać tą transmisję, która normalnie jest zaszyfrowana i niedostępna, a dzięki tej modyfikacji z przesyłanych informacji możemy po prostu rozkodować zaszyfrowaną komunikację, która wcześniej jest zabezpieczona, no powiedzmy, że dobrymi algorytmami szyfrującymi i bez ataku kleptograficznego, no to albo możemy próbować różne tam implementacyjne ataki, znaczy przeprowadzać, albo możemy próbować łamać te schematy szyfrowania, co jest jednak dosyć trudne. Dlaczego my w ogóle o tym mówimy? Znaczy będziemy mówić dzisiaj o SSL-u i o SSH, ale to się pojawiło tak jakby przy okazji tego, co naprawdę robimy. Grupa we Wrocławiu na Politechnice pod kierownictwem profesora Kutłowskiego zajmuje się przede wszystkim ostatnio, jako jedną z głównych działalności, wyborami elektronicznymi. I badaliśmy różne protokoły systemów elektronicznych, które są proponowane i które być może kiedyś będą wprowadzone, oby nie szybko. I co się okazało, to, że w zasadzie każdy schemat wyborów elektronicznych, który jest proponowany, w każdym tym schemacie jest potrzebna jakaś losowość. Nad tą losowością zwykle autorzy schematu, znaczy nie ma żadnej kontroli. W szczególności do wszystkich, które przebadaliśmy, właśnie tych najpopularniejszych schematów wyborów elektronicznych, może zaistnieć taka sytuacja, że producent oprogramowania wypuści coś, co jest zgodne z protokołem, tak jak ma działać, ale sobie pozostawi tą kleptograficzną furtkę. I w zależności od schematu wyborów elektronicznych są różne tego konsekwencje. W niektórych może poznać jedynie, na co ludzie głosują przed wynikami wyborów. W innych systemach, te, które są bardziej podatne, może się to kończyć tym, że producent oprogramowania, który dostarczy tą infrastrukturę, może wpłynąć na wynik wyborów. On może w niezauważony sposób podmienić później te głosy. One wyglądają tak, jakby przyszły z właściwych źródeł. Jak pomyślimy sobie jeszcze o systemach aukcji elektronicznych, które mogą być, znaczy to nie mówię o Allegro, tylko są takie systemy aukcji elektronicznych, które są używane na przykład przy przetargach publicznych, no może jeszcze nie w Polsce, to też są takie systemy kryptograficzne i producent oprogramowania również może tam zaimplementować taką furtkę kleptograficzną, dzięki której na przykład będzie mógł udostępniać innym, to znaczy stronom, które się z nim porozumieją, będzie mógł udostępniać oferty. No i dzięki temu ktoś będzie mógł złożyć ofertę lepszą i wygrać przetarg. To jeszcze. Również no w zasadzie wszystkie schematy kryptograficzne, w szczególności te, które używają, które są probabilistyczne, są narażone na te ataki. No i wcześniej to główne, znaczy po prostu należy ufać producentowi, że on tam takich numerów nie robi. Dobra. Przejdźmy teraz do bebechów matematycznych. No to takie szybkie przypomnienie, co to są funkcje haszujące. To akurat każdy wie, ale przypomnijmy najważniejsze własności, które nas będą interesowały. To pierwsza rzecz to potrafimy szybko obliczyć przy pomocy funkcji haszującej jej wartość. Natomiast znalezienie kolizji w dobrych funkcjach haszujących jest dosyć trudne. Ponadto to z definicji, znaczy takie funkcje haszujące są używane, w których to jest trudne. Po drugie, odwrócenie funkcji haszującej ma być również trudne. Nie będziemy teraz mówić, co to jest. Czyli to, co należy zapamiętać, to to, że łatwo się liczy wartość funkcji, trudno znajduje się przeciwobraz, trudno znajduje się konflikty. Teraz te algorytmy, o których będziemy mówić, te najbardziej podatne przede wszystkim bazują na problemie logarytmu dyskretnego. To dotyczy kryptogramów elgamalowych, podpisów elgamalowych, wymiany klucza Diffie-Hellmana. I to, co ten świat, w którym się tam poruszamy, to jest zbiór ZP z gwiazdką, gdzie P jest odpowiednio dużą liczbą pierwszą. Jest to zbiór liczb od 1 do P minus 1 i operacja, jaka jest wykonywana, to mnożenie modulo P. Czyli mnożymy A przez B i wynikiem jest reszta z dzielenia przez P. Kiedy mamy i w tych wszystkich systemach mamy coś, co się nazywa generator. Generator jest to taka liczba z tego zbioru, która ma taką fajną własność, że każdy element z tego zbioru da się przedstawić jako potęga tej liczby. Czyli gdy weźmiemy sobie liczbę G, zaczniemy ją podnosić do kolejnych potęg, to ona w dziwnej kolejności, ale w końcu nam przejdzie po całym zbiorze. No i teraz dla odpowiednio dobranych wartości P, dla odpowiednio dużych, jakich są używane, obliczenie wartości, znaczy podnoszenie do potęgi jest proste. Czyli gdy mamy G, chcemy podliczyć G do X, to powiedzmy, że to jest proste, tam są algorytmy, które to przyspieszają. Natomiast kiedy mamy wartość mamy jakiś element z tego zbioru, a chcemy zobaczyć, jaka to jest potęga G, no to obliczenie wykładnika jest trudne. I na tym bazuje bezpieczeństwo tych wszystkich systemów bazujących na logarytmie dyskretnym, czyli tych, których wymieniłem, elgamalowo-pochodnych. Ok. Na kleptografię pierwsi zwrócili uwagę Moti Young i Adam Jung. To było około 10 lat temu, 96 rok. No i jak wygląda taki ogólny schemat ataku kleptograficznego? W urządzeniu, w programie, który wykorzystuje kryptografię, malet, czyli ten atakujący, ale maletem to, tak jak wspomniałem, może być producent, albo to wystarczy jedna osoba, która jest tam podstawiona, odpowiedzialna za dany kawałek kodu, wrzuca oprócz tego G, który będzie wykorzystywany, który jest najczęściej zapisany w standardach, wrzuca Y taki maletowy. I ten Y jest postaci G do X. I ten X jest znany tylko atakującemu. Czyli w programie, w kodzie, który jest kryptograficzny, jest zapisane jedynie G, to co ma być, jest ten dodatkowy parametr. Ale z tego dodatkowego parametru nie da się wyliczyć X-a. No i X jest sekretem maleta. No i teraz te wszystkie algorytmy, o których wspomniałem, one w którejś tam fazie mają taki moment, w którym należy wylosować jakąś wartość, całkowicie losową wartość R. I jest robione w ten sposób, że G jest podnoszone do tej wartości R i to jest wysyłane gdzieś tam na zewnątrz. Na przykład w SSL-u to w SSL-u przy wymianie klucza, są dwie wymiany klucza, przy wymianie klucza Diffie-Hellmana jest wysyłana taka wartość G do R. Okej, to idzie na zewnątrz i teraz jest jeszcze jeden punkt. Urządzenie, znaczy dobrze, to jest działanie zgodne z protokołem. W tym momencie urządzenie powinno zgodnie z protokołem zapomnieć R-a i przy kolejnym wykonaniu protokołu wylosować następnego. Natomiast to, co się dzieje przy ataku kleptograficznym, to w tej wersji urządzenie zapamiętuje tą wartość R wylosowaną i przy następnym wyliczeniu wysyła zamiast G do jakiejś innej wartości R wysyła Y do R tej. To Y do R tej tak naprawdę to ma taką postać, czyli urządzenie tak naprawdę zamiast losowania nowej wartości jakiejś tam R, to jest tak, jakby wylosowało wartość X razy R. Z punktu widzenia działania protokołu to wszystko jest zgodne, no po prostu ono wylosowało taką wartość. Tej wartości zresztą samo urządzenie nie zna, ta wartość jest znana jedynie atakującemu. No dobrze, a co robi atakujący? Atakujący, kiedy obserwuje pierwsze wykonanie protokołu, poznaje wartość G do R tej. Ale atakujący zna też jeszcze X-a. Zna X-a, więc on potrafi sobie policzyć, on sobie potrafi poprzez podniesienie G do R tej do potęgi X tej, potrafi sobie wyliczyć tą wartość. Więc po pierwszym wykonaniu protokołu atakujący ma już wspólny sekret z urządzeniem. I w związku z tym w wielu miejscach on potrafi, obserwując jedynie przesyłane komunikaty, obliczać te same wartości co urządzenie. No i teraz jeszcze w tych niektórych, jak myśleliśmy o tych atakach przede wszystkim na systemy elektroniczne, to później można ukrywać ten wspólny sekret poprzez różne maskowania i powiedzmy, żeby zamiast była używana wartość tam Y, to jeszcze przepuścić przez funkcję haszującą, aby utrudnić i przede wszystkim zamazać te wszystkie związki algebraiczne, które zachodzą.
Witam. Teraz opowiem coś na temat protokołu Diffiego-Hellmana, który jest używany w większości, no może nie w większości, ale jest używany w wielu protokołach typu SSL, SSH, IPsec. Protokół Diffiego-Hellmana służy do ustalenia wspólnego sekretu między na przykład serwerem i klientem w taki sposób, żeby podsłuchiwanie komunikacji między serwerem i klientem nie dawało żadnych informacji o wspólnym sekrecie, no, czyli na przykład do generowania jakichś zarodków do kluczy sesyjnych i tak dalej, czy też samego klucza. Tak jak mówię, sekret musi być znany tylko stronom biorącym udział w protokole. No i protokół właśnie jest oparty o generowane losowo wartości, które są pozaszywane w tych wiadomościach przesyłanych między stronami protokołu, czyli tak naprawdę mamy na przykład losową wartość R, bierzemy G, podnosimy do tej losowej wartości R i przesyłamy na drugą stronę. Ktoś, kto podsłuchuje, nie jest w stanie wyliczyć R-a, może jedynie podsłuchać G do R, tej co mu tak naprawdę nic nie da. No tu jest, jak wygląda sam protokół. Protokół jest bardzo prosty i zresztą ma już kilkadziesiąt dobrych lat. No i tak, na przykład klient losuje, właśnie może użyję tego cudownego. Klient losuje A, to jest część, to będzie częścią ustalonego sekretu, wysyła G do A tej, serwer losuje B, wysyła G do B tej i teraz klient, mając G do B tej od serwera i A, który wylosował, może wyliczyć sobie G do AB. Serwer może zrobić bardzo podobnie, mają G do AB, a tak naprawdę podsłuchujący te wartości nie może wyliczyć takiego czegoś, może wyliczyć jedynie trochę co innego, co mu tak nic mu nie daje. Dobra. I tak jak mówię, wystarczy wydobyć jedną z tych losowych wartości A albo B i podsłuchać drugą. Jeżeli na przykład wylosujemy A, znaczy odkryjemy A i podsłuchamy G do B, to jesteśmy w stanie wyliczyć sekret, czyli G do AB. Protokół sam w sobie, jak widzieliście, jest bardzo prosty i nie daje możliwości weryfikacji tych losowych wartości, które są generowane przez stronę. No i dzięki temu jesteśmy w stanie coś tutaj powalczyć. Teraz, jak wygląda atak kryptograficzny na protokół Diffiego-Hellmana? Używając kluczy maleta, czyli adwersarza, można tak zmodyfikować protokół u jednej ze stron, że analiza wszystkich przesyłanych wiadomości nie ujawnia żadnych modyfikacji. To znaczy, jeżeli ktoś nie dobrał się do kodu źródłowego, że tak powiem, gdzie jest zaimplementowany protokół Diffiego-Hellmana, tylko powiedzmy może podsłuchiwać wszystko, co się dzieje, to dla niego wszystko dzieje się zgodnie z protokołem, więc tak naprawdę nie ma żadnych obaw, że coś będzie nie tak. A okazuje się, że atakujący malet, czyli posiadacz klucza prywatnego, jest w stanie odkryć ten sekret ustalany między dwoma stronami, a dzięki temu jest w stanie potem na przykład wyliczyć sobie klucze wykorzystywane w SSL-u, SSH i innych protokołach. Co trzeba zrobić, aby zaimplementować atak kleptograficzny do protokołu Diffiego-Hellmana? No to tak jak już kolega mówił przed chwilą, potrzebne jest dwukrotne wykonanie protokołu, ponieważ pierwszy raz przechodzi wszystko elegancko, losowane jest wszystko ładnie. Na chwilę zapamiętujemy tą wartość losową u tej modyfikowanej strony i po czym wykorzystujemy ją w następnym przebiegu i może być również wykorzystywana we wszystkich następnych, może być też liczona, kolejne wartości mogą być potem liczone na przykład jako hasze od poprzednich, żeby nie było śladu, że coś jest tak naprawdę nie tak. No i wynik, tak jak mówiłem, poza pierwszym przebiegiem znane są wszystkie ustalone klucze sesyjne między dwoma stronami. No i teraz może coś na temat SSH. Wszyscy pewnie dobrze wiedzą, co to jest SSH, także SSH składa się z dwóch faz. Najpierw jest handshake, przy którym następuje ustalenie parametrów połączenia, wymiana właśnie zarodków do kluczy sesyjnych, no i po handshake'u jest już właściwe połączenie, które jest szyfrowane, właśnie kluczem ustalonym wcześniej. Dalej, dokładniej rzecz biorąc, handshake, bo tak naprawdę o niego nam chodzi. Wygląda tak, że klient i serwer wysyłają do siebie wiadomości otwartym tekstem, zawierające m.in. 16-bajtowe losowe cookie, listę obsługiwanych algorytmów szyfrujących oraz kilka innych parametrów. Po czym klient i serwer ustalają wspólny sekret K za pomocą protokołu Diffiego-Hellmana. Z przebiegu protokołu SSH wiemy, że należy odkryć tylko ten ustalony sekret podczas handshakingu. Jeżeli go mamy, to jesteśmy w stanie odszyfrować całą komunikację szyfrowaną, która później będzie. No właśnie. No i teraz musimy tylko zmodyfikować oprogramowanie umożliwiające połączenie przez protokół SSH lub na przykład możemy mieć dostarczone już tak zmodyfikowane oprogramowanie, do którego jeszcze na przykład nie mamy możliwości zajrzenia do kodów. Mamy binarkę, z którą tak naprawdę wiele nie możemy zrobić. Na zewnątrz wszystko wygląda ładnie, więc wszystko jest ok, a jednak nie za bardzo. No i teraz dokładnie rzecz biorąc, jak można by wpleść atak kleptograficzny w protokół Diffiego-Hellmana w SSH. Także można na przykład, aby mieć tą pierwszą wartość losową, zerwać zaraz po jej wygenerowaniu i wysłaniu, zerwać pierwszy przebieg protokołu, zapamiętać tą wartość, zaraz połączyć na nowo i już działać po naszemu. Można również, no tak jak mówię, wykorzystanie pierwszej wartości. SSH2 posiada również kilka innych słabych punktów, które pozwalają na wykonanie ataku kleptograficznego. Można na przykład w tych wszystkich losowych wiadomościach, które są wysyłane przy handshake'u, wysyłać jakieś części tej pierwszej wartości losowej. Na przykład można między innymi w cookie coś przesłać. No mogą być to jakieś też zaszyfrowane, może być to zaszyfrowany zarodek, który służy potem do generowania tych wartości losowych, dzięki któremu my jesteśmy, znaczy atakujący jest w stanie również sobie generować te wartości losowe, takie same jak jedna ze stron. Również we wszystkich komunikatach przesyłanych w protokole SSH pojawiają się losowe dopełnienia, które mają przynajmniej 4 bajty. No i można na przykład tam te losowe dopełnienia też wkładać części zaszyfrowanego sekretu. Jest możliwość również wysłania wiadomości ignorowanej, która również może zawierać jakieś tam części sekretu. No i nawet lista obsługiwanych algorytmów tak naprawdę może zdradzać jakieś informacje, na przykład jakieś specjalne permutacje tych algorytmów mogą nam coś mówić. I teraz cechy protokołu SSH, które pozwalają na zastosowanie ataków kleptograficznych. Dowolność przy wyborze wartości losowych, które są przesyłane tekstem jawnym, tak jak mówiłem właśnie w tej pierwszej fazie protokołu. No i niemożliwość weryfikacji tych wartości losowych, tak jak mówiłem właśnie w Diffie-Hellmanie. No i niemożliwość sprawdzenia, czy one są zależne od wcześniejszej komunikacji. No i teraz jak się bronić przed takimi atakami kleptograficznymi? No przydałoby się uzależnić generowanie cookie od na przykład jakiegoś podpisu elektronicznego pod na przykład pod czasem, wersją protokołu, dzięki czemu można by sprawdzać, czy to cookie zawiera to, co ma zawierać tak naprawdę, czy może zawierać jakieś części zaszyfrowanego sekretu. Można zredukować liczbę możliwych algorytmów obsługiwanych przez stronę, to między innymi po to, żeby nie było wycieków, o których przed chwilą mówiłem. No i można również zmodyfikować protokół Diffiego-Hellmana tak, aby serwer mógł zweryfikować poprawność generowania wartości losowych. No tylko, że tutaj zakładamy akurat, że serwer jest bezpieczny, czy też powiedzmy jedna ze stron będzie bezpieczna. No i teraz jak wygląda taka modyfikacja? Mamy klient-serwer. Najpierw serwer losuje dwie wartości, x0 i x1 przesyła do klienta. Następnie klient liczy takie wartości e1 i e0, które są właśnie tym generatorem podniesionym na przykład do hasza od podpisu, tu jest ważne, żeby to był podpis deterministyczny, na przykład RSA, od podpisu od tych dwóch wartości x0 i x1 odpowiednio, no i na przykład od czasu, po czym te wartości E0, E1 i ten czas są przesyłane. Ktoś, kto podsłuchuje, oczywiście nie może z tego E0 i E1 za dużo tutaj wydedukować. No na pewno nie może pod tych haszy wyciągnąć. Następnie serwer wybiera losowo bit i. No i klient wysyła podpis pod właśnie, wysyła tutaj to, co jest w środku tak naprawdę, tylko że dla tego odpowiednio wybranego przez serwer bitu i. Dzięki czemu serwer może zweryfikować poprawność EI, czyli na przykład jak wybraliśmy 0, to tu jest wysyłany podpis od pod X0 i client time. No i następnie serwer może sobie zweryfikować, że X0 jest dobrze wyliczone, ponieważ zna tą wartość, może policzyć od niej hasza, może potem policzyć o całość G podniesiony do potęgi tego hasza i sprawdzić na przykład, czy to E0, które dostał tutaj, jest OK. Skoro jest OK, no to ma szansę, znaczy może sądzić, że ta druga wartość również została dobrze wygenerowana, ponieważ no musiałby mieć klient dużo szczęścia, żeby akurat to i było wybrane, to, które musimy, które chcemy, które, że tak powiem, które byśmy dobrze wygenerowali, a drugie byłoby źle wygenerowane. W takim razie stwierdzamy, że oba są dobrze wygenerowane i jeżeli mamy, to bierzemy ten, tak naprawdę nie ten zweryfikowany, tylko to drugie EI bierzemy jako ten challenge od klienta, czyli tą część, którą dostajemy od klienta w protokole.
To jeszcze teraz szybko powiem o SSL-u. No to tak, korzystamy, gdy sobie odwiedzamy strony, to zwykle korzystamy z HTTP. No i możemy być przez podsłuchiwani, tak? Możemy być podsłuchiwani na różnych poziomach, to znaczy pierwsza rzecz, możemy mieć coś na naszym komputerze. Po drugie, to o czym będzie chyba dzisiaj po południu mowa, możemy mieć na naszym modemie routerze coś, co nas będzie podsłuchiwało. No ktoś w sieci lokalnej, ktoś w sieci bezprzewodowej, no i ktokolwiek na trasie pakietów, administratorzy tych sieci szkieletowych. No jak się przed czymś taką sytuacją bronić? No szyfrujemy dane. Przed chwilą mówiliśmy o SSH, no to teraz inną metodą, która jest chyba najszerzej używana w internecie, no to jest korzystanie z SSL-a TLS-a. No jak to wygląda? No klient, czyli przeglądarka, program pocztowy, cokolwiek, komunikuje się z serwerem i ustalają wspólny sekret, klucz szyfrujący, którym będzie szyfrowana cała komunikacja. Jednakże nim ustalą ten sekret, początek komunikacji jest nieszyfrowany. Pewne pakiety są, no muszą, oni muszą się najpierw poznać, muszą się dogadać co do sposobu szyfrowania, żeby rozpocząć tą ukrytą rozmowę. No i przyjrzymy się temu, co podsłuchiwacz może zobaczyć. Przy nawiązywaniu połączenia SSL-owego pierwszym komunikatem, jaki jest wysyłany przez klienta, jest klient hello, który zawiera między innymi po pierwsze sposoby wymiany klucza i w SSL-u są dwa sposoby. Jest wymiana klucza RSA i jest wymiana Diffie-Hellmana. Później idzie lista obsługiwanych metod szyfrowania, metod kompresji, parę innych jeszcze danych. No a interesującą nas rzeczą jest to, że klient generuje i wysyła wartość klient random. No i to może każdy podglądać. Serwer odpowiada na tamten komunikat, przesyłając swój klucz publiczny, certyfikat, przesyła losową wartość serwer random, jaką on ma wersję protokołu. Serwer decyduje, jakie algorytmy z tej listy, którą przesłał mu klient, zostaną wybrane do prowadzenia dalszej transmisji. Serwer nadaje session ID dla danego połączenia. I ten pakiet jest również wysyłany tekstem otwartym. Teraz przypatrzmy się odpowiedzi klienta. Klient odpowiada komunikatem Client Key Exchange. W przypadku Diffie-Hellmana to w zasadzie idzie tak samo jak w SSL-u, w SSH, natomiast w przypadku wymiany RSA to wygląda w ten sposób, że klient generuje sobie pre-master secret, a następnie wysyła serwerowi zaszyfrowane kluczem publicznym serwera wartość pre-master secret. OK, no i w tym momencie serwer odbiera tą zaszyfrowaną wartość pre-master secret, odszyfrowuje, no i ma taką samą wiedzę jak klient. Na podstawie tych trzech komunikatów i serwer, i klient mogą sobie obliczyć teraz wspólne wartości. Master secret, który jest zdefiniowany takim wzorem, i oprócz tego na podstawie master secretu są liczone klucze do komunikacji. Już tutaj mieliśmy uzgadnianie klucza asymetryczne, później jest szyfrowanie symetryczne i klucze do tego połączenia są wyliczane w tym sposób, jaki jest podany na wzorem. Tutaj to jest pozostałość jakiejś tam prezentacji. Chyba nic nie widać. Podsłuchujący dalszej komunikacji też nic nie widzi, bo jest zaszyfrowane. Także to dobry. Dobra. No i teraz, kiedy korzystamy z szyfrowania komunikacji, to miejsca, w którym podsłuchujący może się zasadzić na nas, są jakoś tam ograniczone. Powiedzmy, że jeśli wyłączymy możliwości złamania tych kryptosystemów, które są użyte, to jeżeli ktoś chce nas podsłuchać, to musi albo siedzieć na serwerze, mieć dostęp, albo siedzieć na naszym komputerze. No dobra, no to teraz jak się bronimy jeszcze przed tym, żeby ktoś nie siedział na naszym komputerze? No mamy jakieś oprogramowanie antywirusowe, tak? Bo jeżeli mamy teraz oprogramowanie, jeżeli ktoś, mamy wirusa i jeżeli atakujący chce dostać od nas jakieś dane, to ten wirus musi mu przekazać jakoś dane w jakiś sposób. Tak, ale taka, powiedzmy, działanie różnych programów na naszym komputerze jest w jakiś tam sposób monitorowane. No i takie wysyłanie pakietów gdzieś tam pod jakiś dziwny adres jest jakoś tam wykrywane, więc takie tradycyjne podsłuchiwanie jest trudniejsze. Dobra, jak wygląda atak kleptograficzny w przypadku SSL-a? No więc pomyślmy sobie o tym, żeby zrobić jak najprościej, to serwer wysyła klient random, dostaje odpowiedź serwer random i powiedzmy, że to nie jest atak kleptograficzny, niech ten pre-master secret, który ma zostać wysłany, niech on będzie zależny w jakiś tam sposób od, niech to będzie hash od klient random, od serwer random. Osoba, która coś takiego zrobi, to nie jest atak kleptograficzny, będzie miała ten sekret. W przypadku, kiedy mamy wymianę Diffie-Hellmana, to można zrobić tak, jak to było opisane wcześniej. Natomiast w przypadku RSA taki atak kleptograficzny jest dużo mniej efektywny, bo ile w Diffie-Hellmanie możemy się tam mocno postarać i nagimnastykować i podczas jednej transmisji to przekazać, to w RSA tam przy tworzeniu tego kryptogramu aplikacja nie ma za bardzo tyle wyboru. Tak jak tworzony jest kryptogram, znaczy jak jest tworzony ten challenge w Diffie-Hellmanie, to tam mamy wykładnik losowy, który możemy sobie sterować. Więc postać może nam dużo, dużo zdradzić. Natomiast w przypadku, kiedy jest wysyłany kryptogram RSA, tam nie ma wykładników losowych. To jest w zasadzie ustalone. Więc jedyne, co może robić aplikacja, to może w taki sposób modyfikować wartość tego pre-master secretu, aby kryptogram, który zostanie wysłany, miał jakąś konkretną, miał jakąś konkretną postać. Powiedzmy, no, i to już jest właśnie dużo mniej efektywne, no bo teraz on może ileś tam, ileś naście, ileś dziesiąt bitów przesłać za każdym razem. Tak, przy, jeżeli ten kod kleptograficzny tam w środku jest umieszczony, no to on może bazować na krzywych eliptycznych, to wtedy ten klucz, który trzeba przekazać, to jest powiedzmy 160 bitów. No to powiedzmy, że takie idzie w partiach po 10 bitów jest przekazywany w jakiś sposób, więc paręnaście transmisji jest koniecznych. Tak, żeby zrobić czysto kleptograficzny atak, a można zrobić tak, jak teraz powiedziałem, nie bawiąc się aż tak bardzo. Okej, no i teraz jakie są skutki kleptograficznego? No, w tym momencie znowu nam się otworzyły te wszystkie furtki, o których wcześniej mówiliśmy i były zamknięte poprzez użycie szyfrowania. Czyli teraz oprócz tego, że ktoś może poprzez dostęp do naszego komputera, to może być gdziekolwiek na trasie naszych pakietów. Propozycja naprawy SSL-a jest taka. Ona przede wszystkim zamyka też wszystkie kanały podprogowe, które, znaczy właśnie nawet nie wszystkie, ale bardzo mocno ogranicza przepustowość tych kanałów podprogowych, które są w SSL-u. I po lewej stronie widzimy, jak wygląda schemat, znaczy to, co najbardziej jest interesujące w SSL-u. I modyfikacja jest taka, jest bardzo prosta. To znaczy tak jak mamy tutaj, klient musi na początku wysłać jakąś wartość, tutaj jest powiedziane wartość losową, tak naprawdę to, co jest oczekiwane od tej wartości, ona musi być nieprzewidywalna dla osoby podsłuchującej. Więc ona tak naprawdę nie musi być losowa, niech ona sobie będzie nieprzewidywalna. Niech klient wygeneruje premaster secret, on i tak musi tutaj wygenerować premaster secret. Więc niech on wygeneruje ten premaster secret już wcześniej. Jako klient random wyśle hasza od tego premaster secreta. Jak mówiliśmy, z funkcji haszującej trudno jest policzyć przeciwobraz. Więc osoba, no to idzie otwartym tekstem, więc podsłuchujący pozna wartość hasza, ale i tak na podstawie wartości tej hasza nie pozna, jaka jest wartość premaster secret. Okay? Serwer odpowiada normalnie wartością server random, a teraz klient wysyła, powiedzmy, coś takiego. I dlaczego, to znaczy wysyła kryptogram premaster secret skserowany z wartością server random. Dzięki takiej modyfikacji aplikacja nie ma wpływu na postać kryptogramu, gdyż premaster secret musiała sobie wcześniej ustalić, ale ten serwer random to dopiero dostała w którymś momencie, więc ona nie mogła sobie dopasować premaster secreta do... tak, żeby ten kryptogram później, przez kryptogram coś wyciekało. No jedyne, co można robić, to można tutaj tak dobierać premaster secret, aby hash miał jakieś odpowiednie właściwości, natomiast to jest oczywiście furtka i jakoś pozostaje, natomiast to zabezpiecza poprzez, zabezpiecza w jakiś sposób przed takim bardzo, bardzo efektywnym atakiem. No i postulat jest taki, żeby nie używać wymiany klucza Diffie-Hellmana, bo to jest takie jedna, dwie transmisje i sekrety mamy na zewnątrz. Korzystanie z RSA jest z punktu widzenia atakującego o wiele trudniejsze. Jeśli jeszcze patrzymy, bo to już jest koniec, patrzymy sobie, jakie wnioski można stąd wyciągnąć, no to po pierwsze, jeżeli piszemy jakieś aplikacje i nawiązujemy połączenia z tą drugą stroną, to może jeszcze wewnątrz tego kanału SSL-owego puśćmy jakiś swój kanał, żebyśmy my sobie zrobili w środku jeszcze takie podwójne szyfrowanie, znaczy to i tak jest, na zewnątrz będzie szło symetryczne, więc powiedzmy ta strata wydajności nie będzie aż tak znaczna, ale dzięki temu uniezależnimy się od innych. No i drugim apelem, znaczy to może nie jest apel, a teraz apel, to jeżeli się pojawią, a coraz bardziej jest taki nacisk, aby były wybory elektroniczne, to może jednak weźmy przykład z Wielkiej Brytanii, w której w 2004 roku zakazano przeprowadzenia głosowań drogą elektroniczną. Tam elektroniczne liczenie głosów, tak jak w Polsce, występuje, natomiast tam wstrzymano wdrażanie tych systemów do momentu, kiedy te systemy naprawdę nie będą bezpieczne i przede wszystkim nie będą uzależnione od producenta. Ten rynek oprogramowania do wyborów elektronicznych, on jest tak mały, że tym się nie zajmują jakieś duże firmy. Tym się zajmują firmy, które powstały w celu przeprowadzenia, w celu dostarczenia systemów wyborczych. No i przykłady, jakie płyną na przykład ze Stanów Zjednoczonych, no są przerażające. No i przerażające jest to, że na przykład takim firmom udało się sprzedawać systemy wyborcze do krajów Ameryki Południowej i tam w takich krajach jak Brazylia, Paragwaj, tam się bardzo różne dziwne rzeczy działy. I tam można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem tam firma, która dostarczała oprogramowanie, miała wpływ na przebieg wyborów. Także to taki apel do Was, jeżeli gdzieś się pojawi propozycja, znaczy jeżeli gdzieś będzie jakaś dyskusja, no to na razie technologię, to właśnie tak jak tutaj był przykład, jak zmodyfikować SSL-a. Tam, gdzie się pojawia losowość, ta losowość jest nieweryfikowalna, nie wiadomo jakie jest jej źródło, to ta losowość może nieść za sobą pewne niebezpieczeństwo.
Dziękuję serdecznie.